Witam Was ponownie. Dziękuję, że przyszliście na tę drugą część. No to porozmawiajmy o sobie. Już mamy trochę mniej czasu, 35 minut, więc od razu przejdę do rzeczy. Jeszcze dwa przykłady. Wybaczcie mi, że tak pociągnę trochę z tą prawdą, bo tak odczuwam, czy wydaje mi się, że to zagadnienie jest niezwykle istotne dla nas. Był taki pewien bogaty młodzieniec, który od dzieciństwa przestrzegał wszystkich przykazań. Pamiętacie tę historię biblijną? Przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? I Pan Jezus mówi: znasz wszystkie przykazania. I zaczyna wymieniać i on mówi: Panie, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A więc gorliwiec był, zapalony dla Pana. I wtedy Jezus zaczyna z nim szczerze o nim rozmawiać. Ja przypuszczam, że ten bogaty młodzieniec kwalifikowałby się do tego, żeby być kaznodzieją u nas w zborach. Żeby być starszym zboru. On był bez zarzutu. On był bez zarzutu. Fantastyczny młody człowiek. Bez zarzutu kwalifikowałby się do tego, żeby powierzać mu służbę i żeby pozwolić mu się wypowiadać w sprawach wiary lub w sprawach Kościoła. A jednak, kiedy spotyka się z Jezusem, Jezus zaczyna rozmawiać na temat tego, co jest w jego sercu i mówi: ale wiesz co, jest coś. I zwróćcie uwagę, jak on zareagował. Kiedy Jezus powiedział mu prawdę, kiedy Jezus przemówił do jego serca, on się odwrócił i odszedł zasmucony. Dlaczego? Nie chciał założyć prawdy. I prawdopodobnie żył dalej tak, jak dotychczas żył. Znakomicie. Przestrzegał przykazań. Był prawdopodobnie wzorem w społeczeństwie. Był prawdopodobnie człowiekiem, na którego pokazywali potem w późniejszych latach ludzie i mówili do dzieci: słuchaj, syneczku, ja bym chciał, żebyś ty był jak ten człowiek. Zobacz, jaki on jest w porządku. A jednak nigdy dla Jezusa niczego uczynić nie mógł, bo odrzucił głos Jezusa, kiedy Jezus mówił o nim samym. A pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z 7 zborami? Objawieniu Jana. To była szczera rozmowa między Panem a jego Kościołem. I Jezus zaczyna do nich przemawiać i mówi: słuchaj, to jest fantastyczne, to jest świetne, to jest dobre, to mi się podoba, to akceptuję. A potem mówi: słuchaj, ale masz jakieś problemy. I zwróćcie uwagę, że to nie było na tej zasadzie, że Jezus mówi: no, to mi się podoba, to dobrze, a to mi się nie podoba, więc musisz to zmienić. To nie było na tej zasadzie. Tylko Jezus do nich mówi: ale mam coś przeciwko tobie, zobacz, to cię zniszczy. Tak tam jest w objawieniu Jana? Kiedy pojawiają się jakieś fragmenty i mówi: zobacz, jest coś, jest jakiś grzech, jest jakaś nieprawość, to cię zniszczy, zrób coś z tym, bo cię to zniszczy. I dokładnie tak jest w naszej duchowej wojnie, w naszej duchowej bitwie. My musimy być zdolni do tego, żeby słuchać, co Jezus do nas mówi, bo inaczej nas diabeł zniszczy. Zniszczy nas. Sprawi, że będziemy niezdolni do służby. Sprawi, że będziemy kompletnie niezdolni do jakiegokolwiek zwycięstwa w naszym życiu. A więc słuchajmy tego, co Pan do nas mówi, co Pan mówi do naszych serc, w jaki sposób chce nam przekazywać tę prawdę. Nie musisz żyć w kłamstwie. Nie musisz. Kiedy mówisz prawdę w swoim sercu, wszystko zaczyna być okiełznane. A brak przewiązania pasem prawdy oznacza, że dobrze wyglądasz. Że dobrze wyglądasz. Ale przy najmniejszej konieczności reakcji szybko się przekonasz, że nic nie możesz uczynić. I chcę ci powiedzieć jedno. Słuchacie mnie uważnie? Nie chcesz się przekonać o tym, że nic nie możesz uczynić, kiedy twoje dziecko jest w potrzebie. Rozumiecie mnie? To nie jest ten moment, kiedy chcesz się przekonać, że coś jest nie tak. To nie jest ten moment, kiedy chcesz się przekonać, że nic nie możesz, kiedy ktoś z twoich bliskich zachoruje, a tutaj się nagle okazuje, że twoja więź z Bogiem jest w opłakanym stanie, że jak Saul dawno odszedłeś od Boga, bo nie chciałeś słuchać tego, co Bóg mówi, odwróciłeś się i nagle ktoś z twojej rodziny choruje, a ty już nawet nie wiesz, jak wołać do Boga i jesteś daleko. Nie chcesz się o tym przekonać, że jesteś niezdolny do jakiejkolwiek reakcji wtedy, kiedy jest czas najbardziej gwałtownej potrzeby. Nie chcesz. Dlatego wtedy, kiedy jest pora, przepasuj się prawdą. Pozwól, niech Jezus mówi do twojego serca. Pozwól, niech Jezus przemawia do twojego życia, bo to jest tylko po to, żeby cię uratować, bo jesteś na wojnie. A jak wróg cię zaatakuje, nie będziesz przewiązany prawdą. Po tobie. Może jeszcze by mi się udało parę mądrych lub nie słów powiedzieć na ten temat, ale lepiej przejdźmy do następnego zagadnienia. Jakim jest pancerz sprawiedliwości? W związku z pancerzem sprawiedliwości mam dla was dwie nowiny. Jedna jest dobra, a druga zła. Zacznę od tej złej. Zła jest taka, że będą do ciebie strzelać. Zła jest taka, że jesteś tarczą. Może powinieneś sobie narysować jakiś t-shirt, wziąć koszulkę i sobie narysować te kółka takie. Zła nowina jest taka, wszyscy mnie słuchają uważnie, jesteś tarczą, jesteś celem strzelniczym. Jakoś nikt amen nie mówi. Co się z wami porobiło? Tak, co drugie słowo u Leszka amen było. Jeszcze raz to powtórzę. Nie musicie mówić amen. Ja wiem, że za wszelką cenę chcielibyście powiedzieć nie amen. Ale jeszcze raz to powtórzę. Jesteście celem strzelniczym. Jesteście tarczą. Wróg strzela do was. Namierzył ciebie na cel i chce do ciebie strzelać. Op! To jest tyle tej złej nowiny. Dobra jest taka, że nie musisz tego brać na klatę. Dobra nowina jest taka, że nawet jeśli wróg do ciebie strzela, to sprawiedliwość, i za chwilę to rozwinę, ochroni cię przed wszystkimi strzałami. Że nie muszą cię te strzały zabić. Że nie muszą cię zniszczyć. Nie muszą cię poranić. Może zabolą te uderzenia. Ale to wcale nie oznacza, że będziesz zniszczony i że całkowicie przegrasz. Halleluja. A więc Pan nam mówi, że jeśli udajemy się na duchową wojnę, to musimy ubrać pancerz sprawiedliwości. Tak mi się przypomina, kiedy było nabożeństwo inauguracyjne mojej służby dla całego Kościoła, to tego publicznie nikt nie powiedział. To może ja dopiero dzisiaj to publicznie powiem, bo podszedł do mnie brat Mieczysław Czajko, nasz umiłowany dotychczasowy biskup, nasz brat, przyjaciel i współsługa. I kiedy już nie miał mikrofonu, bo on prowadził to nabożeństwo, powiedział do mnie tak: Marek i Ewa, chcę, żebyście świadomi byli tego, że będziecie na celowniku. Że jak zrobicie coś nie tak, będą do was strzelać. Ale ufajcie, Bóg jest dobry. Bardzo cenię te jego słowa. Wy, bracia, tam byliście, ale on mi na ucho powiedział, więc nie powtarzajcie, znaczy to jest tak biblijnie, to co na ucho, to i no, nie, na dach nie będę wchodził, nogi mnie bolą, ale mówię o tym głośno. Wiecie, jest pewnego rodzaju zgroza w tym i też chciałbym, żebyśmy tę zgrozę przyjęli do swoich serc. Żebyśmy nie myśleli o pięknie wypolerowanym pancerzu, a szczególnie żebyśmy nie myśleli o tym naszym herbie rodowym, który tam na tym pancerzu rycerskim jest. Jaka duma! Ha! Kiedyś jechałem, to było całkiem niedawno, jechałem samochodem i patrzę, wóz policyjny stoi, oznakowany, a w tym wozie policyjnym, tak zwróciłem uwagę, jak gdzieś 3-4 metry od niego przejeżdżałem, oni byli w kominiarkach, tylko tutaj oczy były widoczne, widać było, mieli przygotowaną broń automatyczną i widać było, że mają kamizelki kuloodporne. I sobie pomyślałem, oj chłopaki, nie chciałbym być w waszej skórze. W tym momencie to nie było nic fajnego. I Pan Jezus do nas mówi tak, że mamy przywdziać pancerz sprawiedliwości, ponieważ, no właśnie, dobra nowina polega nie na tym, że nie będą strzelać, że wróg nie będzie atakował, ale dobra nowina polega na tym, że się obronimy, że możemy się obronić, że Pan Jezus nie posyła nas na beznadziejną walkę, że Pan Jezus nas nie posyła na walkę, którą musimy przegrać i koniec, ale Pan Jezus nas posyła na walkę w pełni wyposażonych i powiada, idziecie tam po to, żeby zwyciężyć. I jest tutaj mowa o pancerzu sprawiedliwości. To znaczy, że sprawiedliwość jest twoją ochroną. I za chwilę rozwinę to, ale pamiętajcie, sprawiedliwość jest naszą ochroną. Był taki człowiek, o tym mówią legendy greckie, nazywał się Achilles. Że też tak mu się przytrafiło, że miał słaby punkt i nic go się nie imało, dopóki ktoś nie zaczął strzelać w słaby punkt. A jak myślicie, w jaki punkt strzela diabeł? Tak? W mocne nie strzela. Powiedzcie mi tak, kogo z was ostatnio diabeł natchnął, żeby pójść i bank obrabować? Może jesteście za mocni. A kogo z was ostatnio diabeł natchnął i wy tak się zmagaliście, i Boże, już nie mam siły walczyć, czuję, że muszę kogoś zamordować, ale walczę z tym. Rzadko kogo. Dlaczego? Bo jesteśmy za mocni. I diabeł nie przychodzi do nas i nie mówi, słuchaj, weź ją zabij. Tak się zdenerwowała. I diabeł nie przychodzi do nas i nie mówi, słuchaj, brakuje ci pieniędzy do końca miesiąca? Zobacz, jest bank. Jest bankomat. Weź go na wózek i wywieź. Korzyść podwójna, bo wyjmiesz pieniądze, a potem bankomat na złom oddasz. Nie wiem, co jest bardziej wartościowe. Nie, słuchajcie, diabeł nas nie atakuje w nasze silne strony. Ale jak nas atakuje? A żebym popatrzył na to, na co nie powinienem popatrzeć. Albo żebym powiedział coś, czego nie powinienem powiedzieć. Albo żebym skłamał. Słuchajcie, powiem wam historię. Może już wam powiedziałem, to już sam nie wiem, co ja tutaj na tym kongresie mówiłem, a czego nie mówiłem. Oliver tam notatki prowadzi. Słuchajcie, ja myślałem, że ja, stary wróbel, się nie dam na plewy nabrać. Urodził nam się młodszy syn Noe. No i wiecie, jak to w rodzinie, moja teściowa z moją żoną godzinami debatowały o tym, w jaki sposób nazwać to przyszłe dziecko. Dla dziewczynki już mieliśmy imię od ho, 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 tylko ja nie wiem, jak się dziewczynki robi, więc same chłopaki nam się rodzą. No więc słuchajcie, debatowaliśmy, jakie imię dla chłopca. I debatowaliśmy i Ewa powiedziała, ja mam ochotę, żeby nasz chłopiec się nazywał Noe. Dobrze, ja starszego nazwałem Beniamin, dobrze, będzie Noe. No ale może mu dać drugie imię, bo może się nie spodoba i tak dalej. I one tak godzinami debatowały, ja w końcu mówię, a mówcie sobie, mówcie, ja i tak pójdę go zarejestrować i dam mu Marek. No, nie no, mojej żonie bym tego nie zrobił. No i była taka koncepcja, żeby dać mu na drugie Kaj, czy tam po polsku nie można, to Kajetan by musiał być. I ja mówię tak, jak mu dam na drugie Kajetan, to te wszystkie babcie Kajetan będą na niego mówić. I miałem rację, bo babcia mojej żony, czyli prababcia syna, pierwszy raz go zobaczyłam, Kajetanku. No i słuchajcie, poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego, dałem Noe, będzie drugie, nie będzie. Noe był, wywalczyłem tam, pazurami drapałem, musicie mu dać, zgodzić się na Noe. I dali mu Noe, znaczy można było zapisać. I rozmawiam z teściową. No i jak tam zarejestrowałeś? Tak, zarejestrowałeś. No i jak? No Noe dałem. A na drugie mu dałeś? No dałem. Dałem, mamusiu. No jak? Kajetan, tak? No tak, tak, Kajetan. No, słuchajcie, stary wróbel na plewy się dał nabrać. Dwa dni później przychodzi pani doktor na kontrolę. No bo to jest ta wizyta patronażowa. I pani doktor spisuje, no, imię, nazwisko, nazwisko nasze i tak, imię dziecka, Noe. A na drugie? A teściowa obok. No, Noe się nazywa. A teściowa, ale mówiłeś, że drugie mu dałeś. Ja mówię, no, ale chyba nie dałem. I ta pani doktor tak patrzy, mówi, ja przepraszam, ale ja muszę zapisać coś w tych dokumentach. Teściowa się na mnie obraziła, wyszła, ale dobra kobieta jest, więc zaakceptowała zięcia takiego, jakim jest. Słuchajcie, to jest żartobliwa historia i nieinwazyjna. Ale diabeł zawsze uderzy w to, co jest odkryte. W to, co jest naszą słabością. A jak było z Judaszem? Lubił chłopak pieniądze. I podbierał z kolekty niedzielnej. Chociaż znam paru takich, co podbierali z kolekty niedzielnej, ale Pana Jezusa nie zdradzili. Więc o tyle byli lepsi od Judasza. A słuchajcie, Ananiasz i Safira? Przecież, prawdę mówiąc, nic złego nie zrobili. Mieli prawo zatrzymać te pieniądze, ale co zrobił diabeł? Żeby ich uderzyć, żeby ich zniszczyć, uderzył w ich słaby punkt. Kłamali, chcieli pieniądze zatrzymać dla siebie. A gdyby przyszli i powiedzieli, Piotrze, wybacz nam, my nie chcemy oddawać wszystkiego. Piotr mówi, mieliście prawo, mogliście rozporządzać tym, jak chcecie, ale słuchajcie, jak ludzie postępują, kiedy mamy słabości, kiedy mamy jakieś niesprawiedliwości, my tak kombinujemy jak koń pod górę. I kombinujemy, jakby to ukryć, jakby tę słabość zakamuflować, jakby pokazać się wszystkim z dobrej strony i mówimy, no tak, mamusiu, Noe Kajetan, jak sobie życzyłaś. I wtedy diabeł mówi, a tu cię mam, ptaszku. Mam cię. I oczywiście, kiedy sprawy nie są takie bardzo poważne, to jakoś możemy wybrnąć. Ale problem polega też na tym, że sprawy w naszym życiu bywają bardzo poważne. I wtedy diabeł uderza w nas, uderza w Kościół, uderza w nasze rodziny, uderza w nasze dzieci. Uderza we wszystko i razi ogniem maszynowym wszystkich, którzy są blisko. Zgorszenia powoduje. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tam nie chronimy się pancerzem sprawiedliwości, tylko te słabe punkty naszego życia ukrywamy. I tak jest, jak jest. Diabeł jest mistrzem w uderzaniu w słabe punkty. A jednym z najsłabszych punktów jest to, że nie jesteśmy doskonali. Mamy słabości, grzechy, wstydliwe strony. Jak Bóg patrzy na nasze nieprawości? Myślę, że z wielką łaską i gotowością do przebaczenia. Nasze słabości i niedoskonałości nie zmieniają miłości Bożej do nas, ale dają diabłu możliwość do atakowania. Przypomnijcie sobie historię, tak ją przywołam, na pustyni, kiedy Izrael wędrował z Egiptu do ziemi obiecanej i podeszli pod pola moabskie. Król moabski był wówczas bardzo przestraszony jedną rzeczą, że oto idzie Izrael i nie da rady. Na co przywołał proroka Balaama. I mówi: Balaamie, prorokuj przeciw Izraelowi, żeby go zniszczyć. Izrael, jak to Izrael, rozrabiali ile wlezie. I co chwilę tam widzimy jakieś kary. Ale wówczas, kiedy ten prorok Balaam zaczął prorokować, to był to Boży głos, a nie ocena ludzka. I co ten Boży głos mówi? Jak piękne są twoje namioty, o Izraelu. Pośród ciebie mieszka Pan, twój Bóg. To było niesamowite, to był Boży głos. I nagle się okazało, że ten prorok Balaam nie jest w stanie zrobić niczego przeciw Izraelowi, jeśli chodzi o tę stronę proroczą, o tę stronę boską, bo przychylność Pana była niezwykle po stronie Izraela, chociaż rozrabiali jak nie wiem co. I wtedy Balaam, prorok, im doradził. Tak? Doczytaliście to w Biblii? Balaam, prorok, im doradził. I co powiedział? Chcecie zniszczyć Izraela? Proroctwami nie dacie rady. Duchowo nie dacie rady, ale podeślijcie im trochę dziewczyn, niech się pobawią razem. Zobaczycie, co się będzie działo. Prorok Boży doradził wrogiemu królowi, żeby jak nie mogą pokonać Izraela w sposób duchowy. I dokładnie tak jest z nami. Diabeł nie przyjdzie do nas, nie popatrzy, mówi, to ja cię załatwię, w imieniu księcia piekieł, bądźcie rozwaleni. Nic by się nie stało. My się nie boimy jego przekleństwa. My się nie boimy jego słów. My się nie boimy jego mocy. Nie boimy się mocy diabła, bo Pan jest większy. Ale co jest problemem? Przychodzi prorok i mówi, przyłapcie ich na grzechu. Niech się odwrócą od Pana. Niech się zaczną nurzać w rozpuście. Niech się zaczną nurzać w grzechu. Niech to będzie obrzydliwe przed obliczem Bożym. Zobaczycie, co się będzie działo. I tak było? Dokładnie było tak, jak prorok powiedział. Przyszła straszna katastrofa na Izraela. Dlatego, że w rozpuście zaczęli uprawiać nierząd. I tam nie tylko chodziło o nierząd, czyli kontakty seksualne między kobietami a mężczyznami, ale również o nierząd kultowy. Zaczęli czcić Baala. I Bóg mówi, przywdziejcie pancerz sprawiedliwości, bo duchowo to wam diabeł nic nie może zrobić. Nic. Ale poddajcie się jego kuszeniu. Poddajcie się jego grzechowi, a natychmiast was załatwi. Natychmiast będzie w stanie coś przeciwko wam zrobić. I oczywiście możemy powiedzieć tak. Nie mamy takiej sprawiedliwości, żebyśmy mogli się sami obronić. Nie jesteśmy na tyle doskonali, żebyśmy byli w takiej sytuacji, że diabła się już w ogóle nie obawiamy, nic do nas nie będzie strzelał, nie ma w co uderzyć. Na każdego z nas ma coś, jakąś czarną teczkę. Na każdego diabeł ma coś. Zresztą do tego nawiązuje W jednym liście apostoł Paweł, kiedy pisze o tym, że Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał ku nam ze swoimi wymaganiami, nasze grzechy, nasze słabości, nasze odstępstwa od Boga, to jest pewien dług, który musimy spłacić. Jezus go spłacił za nas. A więc zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie w doskonały sposób postępować. I tutaj jest dobra nowina i musimy z taką rozwagą do tego podejść i chciałbym bardzo krótko wam to przekazać, bo też już i czasu nie ma, ale mamy sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Musimy być przyodziani w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Zwróćmy się do listu do Filipian. 3 rozdział. Znany, fundamentalny fragment Bożego Słowa. Fragment, jeśli przeżyjemy, to przetrawimy w naszych sercach, to się okaże, że on naprawdę ma moc zmieniać nasze życie. 3 rozdział, od 7 do 14 wiersza. Jak od Pana Jezusa, to chętnie posłuchamy. Jeszcze nie. Od 7 do 14 wiersza. To jednak, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Z Jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, aby Go poznać. Zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Niego w Jego śmierci, abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Nie dlatego, że już to osiągnąłem, albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie myślę o sobie, że już to zdobyłem, ale jedno czynię, zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Dążę do celu, do nagrody wynikającej z niebiańskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł pisze tutaj kilka bardzo ważnych rzeczy. Gdybyśmy mieli się opierać i ochraniać tylko tym, że jesteśmy doskonali w naszych uczynkach, nie dalibyśmy rady. Jakaś tam pięta Achillesa by się znalazła. Ale apostoł Paweł pisze nam tutaj jedną bardzo ważną rzecz i dotyczy to też naszej duchowej zbroi, tego pancerza. Mianowicie przestańmy udawać, że jesteśmy aż tak sprawiedliwi i tak doskonali. Przestańmy udawać, że nie mamy żadnych słabości. Przestańmy udawać, że nie mamy żadnych problemów. A zacznijmy ogłaszać i wyznawać, że Jezus jest naszą sprawiedliwością. Że tak naprawdę moje życie nie jest takie fantastyczne i takie doskonałe. Fajnie to jest, jak jesteśmy na kongresie. Jest moja żona, jest moje dzieci, cudowna rodzinka. Tak zaprezentować się, akurat ich teraz nie ma, ale będą i tak się zaprezentować. Och. Wiecie, to czasem tak wygląda, że wszyscy sobie mogą pomyśleć, jaka super rodzinka, marzenie, raj na ziemi. I prawda. I prawda, raj na ziemi, ale nie jest tak różowo. Nie jest tak różowo. Ile razy jest tak, że muszę i moją żonę, i Pana Jezusa przepraszać. Ile razy jest tak, że moje dzieci przepraszam. I zauważyłem jedną rzecz, że to słowo przepraszam jest najcudowniejszą ochroną przed wszelkim złem między nami niż jakakolwiek inna osłona. Moje argumenty, że mam rację, że chciałem dobrze, moje wytłumaczenie nic nie znaczy w porównaniu z tym, kiedy przychodzę do mojego 13-latka i mówię, syneczku, przepraszam cię. Przepraszam cię, skrzywdziłem cię. A wiecie, co on przychodzi? Tatusiu, ja cię też przepraszam. Wiecie, i to jest na tej zasadzie. Jeśli my uważamy, że naszą osłoną jest to, że jesteśmy doskonali, to będziemy wymuszać na kimś nasze racje. Będziemy udowadniać, jacy dobrzy jesteśmy. Będziemy udowadniać i mówić, słuchaj, bo ty mnie nie rozumiesz, ja ci wytłumaczę. I się zaczyna manipulacja. A zauważyłem, co nie zmienia faktu, że dalej jest mi ciężko powiedzieć przepraszam. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Dalej jest mi ciężko. Za każdym razem jest mi ciężko powiedzieć przepraszam. Ostatnio jakaś taka awantura była. Weźcie tego, nie nagrywajcie, nie żartuję. Tak się z Ewą pożarliśmy. Tak się z Ewą pożarliśmy o coś, ja nawet nie pamiętam o co. Padło za dużo złych słów. Czasem Pan Bóg prowadzi. I Duch Święty mi po prostu powiedział, Marek, jedź, kup jej kwiaty, powiedz przepraszam. I sprawa załatwiona. Kiedy udowadniamy sobie rację, to zawsze trwa z tydzień do dwóch. Tak? Znacie to? Zależy, jacy twardziele są. Kiedy sobie racji nie udowadniamy, pamiętam jeszcze zrobiłem tak, pojechałem po Nousia do przedszkola, kupiłem te kwiaty, takie fiołki alpejskie, piękne były w doniczce, tam ich z 20 było. I Nouś biegł do domu, zaniósł tego kwiata mamie i mówię, jak pójdziesz do mamy, to powiedz, tata przeprasza, że tak na ciebie nakrzyczał. I ja nie wiedziałem, czy ta awantura jeszcze będzie trwała tydzień czy dwa tygodnie. Ale zanim zamknąłem samochód, zanim wszedłem do domu, to już trzymałem Ewkę w ramionach. Ja mówię tutaj o takich sprawach rodzinnych, ale chcę wam powiedzieć, naszą sprawiedliwością jest wiara w przebaczenie Jezusa. Jak narozrabiasz, to nie dawaj diabłu pola do działania, że jesteś świętoszek, że to tylko świat jest niedobry, że okoliczności cię zmusiły, że po prostu nie dałeś rady, ale tak naprawdę to w głębi serca jesteś taki dobry, do rany przyłóż i tak dalej. Ale po prostu, by diabeł nie miał możliwości uderzać w ciebie, wyznaj swój grzech. I nasza sprawiedliwość, nasz pancerz, to jest przebaczenie, które nam zawsze oferuje Jezus. Wiecie, ileż mniej problemów mielibyśmy w zborach, z różnymi służbami, gdyby ludzie potrafili powiedzieć, no rozrabiałem, bracia, wybaczcie mi. No jest mi przykro. Nie wiem, co mnie podkusiło. Przebaczcie mi. Ileż mniej problemów byłoby w naszych rodzinach i w miejscach pracy i gdziekolwiek jesteśmy. Gdybyśmy się ubrali w pancerz sprawiedliwości Jezusa, to znaczy, żebyśmy się ubrali w przebaczenie, które oferuje Jezus. To przebaczenie, które dla nas zdobył, bo nasza sprawiedliwość to nie jest to, że ja jestem super, ale moja sprawiedliwość to jest to, że Jezus jest super i że Jezus przebacza. I oczywiście wybaczcie mi, że ja opisuję istotę rzeczy za pomocą rzeczy niekoniecznie bardzo wielkich, bardzo ważnych, ale mechanizm jest ten sam. Nie mamy własnej sprawiedliwości. Ja nie próbuję niczego z sobą zrobić, ale mam sprawiedliwość w Jezusie. Jestem nią przyodziany. Tak, mówisz mi, że narozrabiałem? Prawda! Prawda! Ale Jezus mi też przebaczył. I kiedy mamy przebaczenie Jezusa, kiedy Jezus oczyszcza nas od naszych grzechów, diabeł nie jest w stanie uderzyć w to. I myślę, że to dotyczy naszych relacji, to dotyczy służby, to dotyczy sytuacji, które są w naszym życiu, które dotyczą Królestwa Bożego. I apostoł Paweł, pisząc o tym pancerzu sprawiedliwości, mówi tak. bo ja tak naprawdę niczego więcej nie chcę, jak poznawać Jezusa i się Jemu podobać. Jak zakładasz pancerz sprawiedliwości, jak zakładasz go, przestajesz patrzeć na siebie. Przestajesz patrzeć i oceniać świat i życie przez siebie samego, ale mówisz, mnie się Jezus podoba. Ja chcę do Niego przylgnąć. Ja chcę Go poznać. Ja chcę przystosować się do Jezusa. Więc to jest założenie pancerza sprawiedliwości. Bo kiedy jesteś przy Jezusie, to z jednej strony wiesz, że jesteś marny grzesznik, a z drugiej strony wiesz, że Ci Jezus te wszystkie marne grzechy wybaczył. I dlatego apostoł Paweł mówi tak. Ja szukam Jezusa. Wszystko to śmiecie. Wszystko w porównaniu z wartością poznania Bożego Syna to jest nic. I pancerz sprawiedliwości zakłada się w następujący sposób. Ja szukam Jezusa. Ja pragnę Go poznać. Ja pragnę podobać się Jezusowi. To jest mój pancerz sprawiedliwości, który ubieram. A jeśli coś jest we mnie nie tak, to ja wiem, że On mi przebacza. Jeśli coś zrobię nie tak, to przepraszam. Mówię, Panie Jezu, przepraszam, przebacz mi. Mówię do bliskich, przepraszam, wybaczcie mi. Mówię w zborze, przepraszam, wybaczcie mi. I to jest ten pancerz, przez który się nie przebije żadna strzała naszego wroga. Tak mówi apostoł Paweł. Zjednoczyć się z Jezusem. Nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Po co? Aby Go poznać. Aby Go poznać. I tam dalej są ważne rzeczy, o których już nie mam czasu, żeby dzisiaj mówić. Kończąc powiem, to nie jest romantyczny, przygodowy obóz przetrwania. Jesteśmy na wojnie. Pan chce, żebyśmy przyodziali pas sprawiedliwości. To znaczy, byśmy gotowi byli samych siebie słuchać Pana o samych sobie i żebyśmy byli gotowi do działania. Bo kiedy słuchamy głosu Pana o nas, jesteśmy gotowi do działania. Ubierzmy pancerz sprawiedliwości. Diabeł uderzy w każdą naszą słabość, chyba że jest wyznana. Wtedy nie uderzy. Także ubierzmy się w ten pancerz. Bądźmy pod dobrą osłoną, bo nasz Ojciec Niebiański, tak jak ojciec tego, ten mój przyjaciel, myśli o swoim synu, którego pokazywałem na zdjęciu. Tak jak ojciec, tak jak nasz brat Jan, który miał syna w Iraku, na wojnie. Ojciec marzy o tym, żeby dzieci po wojnie szczęśliwie wróciły do domu. Nie z gołymi rękami, z uratowanymi ludźmi. Tego Wam życzę, z całego serca błogosławię i życzę dużo wygranych bitew. Niech Was Bóg błogosławi.